Poznajcie Dąbrowskich, historia i dorobek artystów żołyńskich snycerzy. Przed naszą rozmową wypowiedziała Pani zdanie, że musi się Pani zastanowić, co powiedzieć, żeby nie powtórzyć się, bo tych spotkań na temat Dąbrowskich jest aż tak wiele. Skąd to zainteresowanie?
Okazuje się, że historia rodziny Dąbrowskich i jej dorobek artystyczny mają tak ogromny zasięg i tak wielki potencjał, że odkrywanie tej historii, odkrywanie tego dorobku powoduje, że kolejne spotkania, kolejne rozmowy, wydawnictwa, prelekcje, konferencje, w których biorę udział, ten dorobek przybliżają, a jednocześnie cały czas rozszerzają. Staram się bardzo mocno promować projekt, dlatego że zależy mi na tym, aby jak najszersze grono osób zainteresowanych szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym mogło poznać wartość tego dorobku. Jest to udokumentowanych ponad 100 ołtarzy wykonanych do kościołów, cerkwi, ale także elementów wyposażenia synagog, które Dąbrowscy realizowali na przestrzeni dwóch pokoleń na przełomie XIX i XX wieku. Jednocześnie zasięg terytorialny tych realizacji to nie tylko Polska południowa, południowo-wschodnia, ale też kresy Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej, a także realizacje na terenie Europy, Rosji i Stanów Zjednoczonych.
Skąd u Dąbrowskich to zamiłowanie, zainteresowanie, czy może wykształcenie i skąd w takim razie wzięli się w Żołyni?
Sama historia założyciela pracowni, Franciszka Dąbrowskiego, to jest typowo, jak podkreślam, filmowa opowieść o tym, jak z maleńkiej wioski Wesoła, tutaj na Podkarpaciu, młody, zdolny chłopiec udaje się w świat i ten świat zdobywa.
Dobrze, ale musiał mieć swoich sponsorów, bo przecież każdy, nawet najbardziej utalentowany człowiek musi przeżyć.
Tak, i rzeczywiście Franciszek i ta jego filmowa historia to splot talentu, pracowitości, ale też życzliwości ludzi spotkanych po drodze, którzy na kolejnych etapach życia pomagali mu realizować jego marzenia. Ludzie, którzy mogli mu pomóc się kształcić. Ludzie, którzy później pomogli mu uzyskać samodzielność zawodową. Później pomogli mu realizować kolejne zamówienia. To jest cała opowieść, która tworzy niezwykłą historię od małego chłopca po cenionego artystę.
Wśród tych badań, które Pani prowadziła, na pewno natrafiła Pani na dokumenty świadczące o tym, kim byli ci ludzie, którzy mu pomogli i jak przebiegała ta jego kariera snycerza.
Pierwszą taką znaczącą postacią w życiu Franciszka Dąbrowskiego był ówczesny proboszcz w parafii Wesoła, ksiądz Walenty Mączka. Był to człowiek na tamte czasy światły i błyskawicznie zauważył talent tego młodego człowieka, który zafascynowany sztuką sakralną próbował odtwarzać w drewnie postacie świętych i ten talent zauważony skierował młodego Franciszka Dąbrowskiego do Krakowa, gdzie ksiądz Walenty Mączka przez swoje koligacje rodzinne mógł go tam umieścić i mógł mu pomóc rozpocząć naukę. Poziom krakowskiej szkoły rzemiosła w tamtym czasie i program, który realizowała, dał możliwość rozwinięcia tego samorodnego talentu, dlatego że w ówczesnym programie tej szkoły był bardzo szeroko rozwinięty temat zarówno historii sztuki, jak też anatomii człowieka, co później bardzo się przydaje w realizacji figur sakralnych. Bardzo dużo materiałoznawstwa dotyczącego rodzajów drewna i pracy z drewnem. Tutaj rzeczywiście Franciszek mógł bardzo poszerzyć swoje horyzonty.
Kim byli jego nauczyciele, mistrzowie? Młody człowiek chce mieć mistrza, przynajmniej wtedy chciał mieć mistrza.
Niestety o krakowskiej ścieżce Franciszka wiemy jeszcze na dzień dzisiejszy bardzo niewiele, natomiast później pierwsze szlify zdobywał w bardzo znanej pracowni rzeźbiarskiej i kamieniarskiej, właściwie chyba największej, najprężniej działającej na terenie ówczesnych granic południowo-wschodniej Rzeczpospolitej, mianowicie w Przemyślu w firmie Ferdynanda Majerskiego. I zarówno osoba właściciela tej firmy i mistrza, jak też nazwiska innych uczniów, którzy opuścili tą szkołę wcześniej albo też pracowali z młodszymi adeptami tej sztuki, powoduje, że możemy diagnozować te dydaktyczne sukcesy. Więc tutaj mistrzowie Franciszka Dąbrowskiego to przede wszystkim Ferdynand Majerski i Stanisław Majerski, jego syn, a później już praca z nimi i praca do realizacji zamówień do największych kościołów i katedr Przemyśla i Lwowa.
Czy kształcenie Franciszka skończyło się na Przemyślu, czy wybierał się gdzieś w świat dalej? Czy miał możliwość zwiedzenia na przykład Wiednia, może jeszcze jakichś innych ośrodków?
Myślę, że gdyby Franciszek miał taką możliwość, to byłby dzisiaj człowiekiem, o których mówi się w skrócie, że są obywatelami świata. Niestety mamy początek XX wieku, kiedy Franciszek się usamodzielnia, kiedy w 1901 roku wyzwala się na mistrza. Realizując zamówienie, jedno z zamówień pracowni Majerskiego, mianowicie ołtarz główny do kościoła w Żołyni, znajduje się tutaj jako młody chłopak w naszej miejscowości. Pracuje przy montażu tego ołtarza i rozpoczyna tutaj pracę u miejscowego snycerza Kazimierza Koniecznego, o którym też na dzień dzisiejszy niewiele wiemy, a to kolejny mistrz na drodze właśnie mistrz-uczeń. Tak? W związku z tym dla Franciszka jest to kolejny stopień awansu zawodowego, a jednocześnie w Żołyni zatrzymuje go miłość. Tutaj poznaje Karolinę Kowalską, dla której zostaje w Żołyni, z którą później zawiera związek małżeński, z którą ma 5 dzieci. I tu w Żołyni zakłada własną firmę. Prawdopodobnie jest kontynuatorem dzieła Kazimierza Koniecznego. Być może też przejmuje część jego pracowni, ale są to na razie jeszcze niepotwierdzone dokumentami i faktami przypuszczenia. Natomiast faktem jest, że zostaje w Żołyni, zakłada tutaj swoją pracownię i z Żołynią już związuje swoje losy, zarówno prywatne, jak i zawodowe życie.
Kiedy patrzymy na mapę współczesnej Polski, obecnego województwa podkarpackiego, Żołynia zdaje się być o daleko od głównych szlaków drogowych, szlaków turystycznych. Dlaczego to właśnie w Żołyni powstał ten ołtarz? Czy Żołynia była jakimś ważnym miejscem?
Myślę, że decydująca była determinacja ówczesna naszego społeczeństwa, ponieważ budowa świątyni, mimo ogromnych trudności, trwała ponad 20 lat, to dzisiejszy wygląd kościoła parafianalnego pod wezwaniem świętego Jana Kantego do dziś zachwyca zarówno kubaturą, wystrojem wnętrz, polichromią. O to wszystko walczyli i dbali mieszkańcy Żołyni i stąd zamówienia poszczególne realizowane do naszego kościoła w pracowniach ówcześnie najsłynniejszych i to widać po kolejnych elementach wyposażenia. Stąd zamówienie u Ferdynanda Majerskiego podejrzewam, że zostało wykonane właśnie dlatego, że był to najbardziej uznany twórca w tamtym czasie i w tym rejonie kraju, a zależało mieszkańcom Żołyni na tym, żeby ołtarz odpowiadał zarówno wielkością, jak i bogactwem zdobień, tym aspiracjom, że kościół miał być taką wizytówką Żołyni i rzeczywiście pięknie się prezentować. Ołtarz wykonany w pracowni Ferdynanda Majerskiego, dzięki któremu Franciszek Dąbrowski zjawił się w Żołyni, rzeczywiście do dziś zachwyca rozmachem, pięknem, ale też starannością wykonania i ogromnym bogactwem zdobień.
Na początku XX wieku Polski na mapie nie było. Jak w tym wszystkim znajdowali się ludzie, którzy byli Polakami, którzy chcieli tworzyć, którzy mieli poczucie tej misji?
I na przykładzie Franciszka Dąbrowskiego mamy też, jak w soczewce, odbijające się losy naszego społeczeństwa, bo jego wielki talent i pracowitość w zderzeniu z wichrami historii to też są bardzo dramatyczne przeżycia. Franciszek został wcielony do armii austriackiej w momencie, kiedy zbliżała się I wojna światowa. W czasie walk dostał się z frontu do niewoli rosyjskiej. Nie było go w Żołyni i nie było go z rodziną przez blisko 8 lat, ponieważ znalazł się w niewoli i został zesłany na Syberię. Z tej dramatycznej sytuacji potrafił również przekuć swoją pracę i talent w to, żeby móc ocaleć i móc wrócić do domu. Z zachowanych dokumentów i z zachowanych projektów wiemy, że wykonywał zamówienia do miejscowych cerkwi oraz do powstających tam polskich kościołów. Na szlaku tej wędrówki pojawiają się takie miasta jak Kurgan, Omsk, Tobolsk i Tiumeń.
Czy prawdopodobnym jest, że przetrwał dzięki temu, że potrafił?
Myślę, że to jest klucz do tego, że udało mu się przetrwać, że udało mu się wrócić do domu, do rodziny i do Żołyni, a jednocześnie udało mu się zbudować markę również w tamtych rejonach, bo potwierdzenia kolejnych zamówień, na które rzeczywiście w tej chwili jestem na etapie poszukiwań tych kolejnych zamówień, świadczą o tym, że wszystkie zamówienia, które realizował na wschodnie rubieże II Rzeczypospolitej, ale również dalej, mogły mieć związek z nawiązanymi tam kontaktami, z poznanymi tam ludźmi. Trzeba mieć też świadomość, że wichry wojny powodowały ogromne migracje społeczne i ci ludzie znajdywali się, spotykali, później po latach odnawiali znajomości. To wszystko mogło mieć wpływ na to, że firma Franciszka Dąbrowskiego po jego powrocie z Syberii, czyli w okresie dwudziestolecia międzywojennego, była bardzo prężnie działającą pracownią z bardzo wieloma zamówieniami, których kierunki rozchodziły się od Żołyni na wiele stron świata.
Rozmawiamy o Dąbrowskich, czyli nie tylko o Franciszku Dąbrowskim, ale zapewne jego synu również.
Franciszek Dąbrowski doczekał się z Karoliną 4 synów i córki. 3 z tych synów kontynuowało dzieło ojca, otrzymali gruntowne wykształcenie w tym kierunku. Byli przez ojca również przygotowani od najmłodszych lat właściwie, od momentu, kiedy wrócił z Syberii, przyuczał ich do zawodu. Później oczywiście każdy z nich miał w tym kierunku wykształcenie. Niestety również sploty dramatycznych wydarzeń, II wojna światowa, rodzina musiała się przemieszczać, spowodowały, że tylko najmłodszy syn został w pracowni w Żołyni i tylko on do końca swojego życia, a zmarł w 1989 roku, tylko Henryk Dąbrowski kontynuował dzieło ojca i przez kolejne dziesięciolecia po jego śmierci prowadził pracownię do końca jakby swojego życia.
Co dziś mieści się w tej pracowni? Czy to jest obiekt w jakiś sposób zaznaczony, uhonorowany obecnością rodu snycerskiego?
To już jest moja praca i moje zabiegi. Nie zawaham się nawet użyć słowa moja walka o to, żeby w tej rodowej kamienicy cały czas była zachowana pamięć o tej rodzinie. Mój trud skierowany na to, żeby ocalić to miejsce, spowodował, że udało się kamienicę zachować w takim stanie, w jakim ona przetrwała, a jednocześnie próbuje stworzyć w tym miejscu centrum, które będzie przypominać cały czas sztukę snycerską, sztukę sakralną i na bazie losów rodziny będzie to miejsce, które będzie się rozwijać w kierunku szeroko pojętego zachowania dziedzictwa, ale też ożywiania tego ducha.
Czy ten wielki talent przetrwał w następnych pokoleniach?
Niestety kolejne pokolenia rodziny Dąbrowskich nie kontynuowały już niestety dzieła poprzedników. Zachowało się za to sporo wspomnień, także wśród rodziny wesołej, z której Franciszek się wywodzi. I teraz wspólnie z rodziną staramy się ocalić jak najwięcej tego materiału historycznego, faktograficznego, ale też pamiątek, elementów warsztatu, zdjęć i wspomnień, bo one się okazują być najbarwniejsze, a czasami też najcenniejsze.
A z tych wspomnień, które najbardziej utkwiło Pani w pamięci?
Bardzo piękna jest opowieść właśnie o miłości Franciszka i Karoliny, o tym, ile trudów musieli pokonać, żeby być razem. Bardzo ważnym takim elementem też rodzinnych losów jest historia najmłodszej córki Franciszka, Donaty Dąbrowskiej, która z kolei wykształcona przez ojca ukończyła chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracowała nad chemią leków, nad opracowaniem receptur preparatów medycznych i jest wynalazczynią między innymi aviomarinu, wszystkim znanego leku na chorobę lokomocyjną. To są takie opowieści, które budują nie tylko bardzo poważną narrację dotyczącą historii dorobku Dąbrowskich, ale również są to bardzo ciepłe opowieści o właśnie takich życiowych perypetiach, niektórych smutnych, niektórych tragicznych, ale też wielu ciekawych, zabawnych. I myślę, że jest to rzeczywiście materiał kiedyś na piękny film o tej rodzinie.
W jaki sposób można rozpoznać rękę Franciszka, potem Henryka Dąbrowskich? Co było taką cechą charakterystyczną tego dłuta?
Patrząc na ołtarze, kiedy szukam śladów w kolejnych kościołach, pracę Dąbrowskich wyróżnia przede wszystkim bardzo ściśle przestrzegana dbałość o szczegóły, dbałość o zachowanie stylu, ale też w charakterze postaci, na przykład świętych, odnajduje takie elementy, z których mogę przypuszczać, że to są ich prace. To są elementy ułożenia dłoni, stóp, szaty, w które są ubrane poszczególne postacie. I przede wszystkim charakterystyka tej dbałości o najmniejszy szczegół. To nie u wszystkich wykonawców sztuki sakralnej występuje, a patrząc na wykonane dzieła, które są bardzo precyzyjne, mogę przypuszczać, że w danym kościele można poszukiwać prac Dąbrowskich.
Jesteśmy na spotkaniu zorganizowanym przez Klub Pasjonatów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego. Czy często zdarzają się zaproszenia właśnie od osób starszych na takie spotkania?
W tej chwili staram się odpowiadać na wszystkie zaproszenia, które pojawiają się właściwie wynikając jedne z drugich. To rozwija projekt, bo każde takie spotkanie i ludzie na nim poznani powodują, że następuje interakcja. Bardzo wiele osób pomaga mi w poszukiwaniu wykonań dzieł Dąbrowskich. Sieć komunikacyjna, że każdy interesując się, tak jak w Klubie Pasjonatów, interesując się różnymi tematami, może być dla mnie przewodnikiem w dalszych poszukiwaniach. Wiele zaproszeń to takie spotkania ludzi, którzy ogniskują się wokół swoich pasji. I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo powoduje, że ten projekt będzie się cały czas rozwijał.
Proszę jeszcze opowiedzieć o tym projekcie. Z jakich etapów składa się ten projekt? Ile już zostało zrealizowanych i co jeszcze przed Panią?
Projekt właściwie rozwijam w takich trzech niezależnych kierunkach. Kamienica to jest jeden z tych elementów, jako miejsce, które będzie zachowywać dziedzictwo Dąbrowskich, a jednocześnie rozwijać się w stronę przyszłości. Drugim etapem jest udokumentowanie biogramów rodziny, wszystkich szczegółów dotyczących historii tych dwóch pokoleń rzeźbiarzy i jednocześnie potwierdzenie jak największej ilości wykonań. Zarówno właśnie, tak jak mówiłam, do kościołów, do cerkwi, do synagog, ale też do pałaców, zamków, dworów, bo sztuka użytkowa również była przez Dąbrowskich wykonywana. I trzeci ważny kierunek to jest opracowanie zbioru projektów, który zachował się w jednej z szaf kamienicy. I to jest bardzo bogaty i właściwie unikatowy zbiór. Ponad 5000 kart zawierających rysunki projektowe tych wykonań, które realizowano w pracowni Dąbrowskich.